Chciałbym dzisiaj, abyśmy otwarli Ewangelię Jana i popatrzymy dzisiaj na jeden z 37 opisanych cudów Pana Jezusa, a dokładniej na pierwszy cud, czy jak mówi Jan, znak Pana Jezusa. Większość, którzy czytają, domyśla się już, gdzie iść. Wiecie, na początku Ewangelii Jana mamy dwie opowieści, czy dwa takie fragmenty mówiące o pewnym działaniu Jezusa, które zupełnie nie pasują, szczególnie ludziom mocno takim religijnym, do reszty. Pierwszy to jest cud z winem, bo ludzie mówią, jak to Jezus zrobił wino, żeby ludzie mogli popić na weselu i tak trochę nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić. I zaraz potem gniew Pana Jezusa, ten święty gniew Pana Jezusa, gdy wypędza przekupniów ze świątyni. Takie dwie rzeczy się dzieją, dwie sytuacje są opisane i one tak nie pasują do reszty. Wiecie, gdy się temu przyglądałem, pomyślałem sobie, gdybym tak nigdy nie czytał w ogóle Pisma Świętego, nic nie wiedział i tylko te dwa kawałki na przykład z Biblii na Wyspie Bezludnej bym przeczytał, to bym miał zupełnie inny obraz, prawda? Pana Jezusa. Stworzył wino i wygonił gości ze świątyni, nie? To jeszcze takich, wiecie, jakich gości, którzy tam przyszli w swoich interesach. Całość nabiera sens dopiero, kiedy czytamy całość. Samo w sobie trudne jest do zrozumienia. Oczywiście nikt w ten sposób nie myśli, to tylko taka moja tutaj dygresja na boku. Dzisiaj chciałbym właśnie przejść do tego pierwszego cudu, o tym, jak Jezus został zaproszony na wesele. I kiedy czytałem sobie ten fragment i przez ostatnie parę dni o nim rozmyślałem, to na pewno słyszeliście takie stwierdzenie: zaprosić Jezusa do swojego serca. Słyszeliście coś takiego kiedyś? Prawda? Chyba nie ma ewangelicznie wierzącej osoby, która by nie słyszała tego stwierdzenia. Oczywiście nie muszę się powtarzać nieraz na ten temat tutaj. Nauczaliśmy, że kiedy mówimy o zaproszeniu Jezusa do swojego serca, to nie mamy na myśli czegoś związanego z kardiologią, w sensie tego mięśnia, który pompuje krew i sprawia, że krew w organizmie niesie tlen i inne składniki tam, gdzie trzeba. I oczywiście wiemy, że to serce, to kardio jest bardzo ważne dla ciała. Natomiast kiedy przyjmujemy Jezusa do serca, bardziej chodzi o nasze to duchowe wnętrze. Nie chodzi o, prawda, że Jezus gdzieś tam w środku, malutki Jezusek w nas sobie chodzi i żyje, nie? Ale chodzi mi o to słowo zaprosić. Zapraszamy Jezusa i On przychodzi, kiedy się Go zaprasza. Przejdźmy może do Ewangelii Jana, do drugiego rozdziału. Ewangelia Jana, drugi rozdział. I zobaczmy właśnie historię o tym, kiedy Jezus został gdzieś zaproszony. I patrzmy na to właśnie w świetle tego, że my też zapraszamy Jezusa. I jeżeli gdzieś zapraszamy Jezusa, to nie możemy się spodziewać, że ten Jezus będzie, no po prostu sobie będzie i wszystko jedno. Ewangelia Jana, drugi rozdział. Wejdźmy w tekst Słowa Bożego. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. A Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa? Niewiasto. Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą, i napełnili aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli, a gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Amen. Tu na tym 12 wersecie się zatrzymajmy. To jest nasza historia. Wróćmy do pierwszego wersetu. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Może dla tła Kana Galilejska. Wiecie, z tą Kaną Galilejską to jest problem, bo nie wiem, czy wiecie, że na świecie są trzy miejscowości, dokładnie w Izraelu, które uważają się za tą prawdziwą Kanę. I między sobą toczą spór, która to jest ta prawdziwa, gdzie powinni jeździć turyści i wierzyć, że to tam właśnie stał się cud. Jedna z nich jest właściwie prawie że bez szans, ale dwie z nich ciągle są rozpatrywane jako możliwość. Jedna to jest Kana Galilejska, wioska 14 kilometrów na północ od Nazaretu. I druga, ta, w którą najbardziej wszyscy wierzą, że to jest to właściwe miejsce z różnego rodzaju powodów, które tłumaczą sobie teolodzy, to jest miejscowość, która dzisiaj się nazywa Kfar Kena, 6 kilometrów na północny wschód. Ale jak mówię, to nie ma znaczenia, to tak dla ciekawostki, że jakby nie jest jedna ta Kana. Najbardziej uważa się, że to właśnie ta 6 kilometrów na północny wschód. To nie ma znaczenia dla nas geograficznie, co tam się stało. A może jeszcze taka ciekawostka, słowo Kana. Dosłownie pochodzi od słowa kanach, czyli nabyć coś. Ale też inne dosłowne tłumaczenie i zrozumienie tego słowa oznacza, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, trzcina ma taką rurkę pustą w środku. Trzcinę, to na czym, to trzcinę po prostu rosnącą. Jedno i drugie pasuje, bo przez krew, które symbolizowało to wino, Pan nas nabył, a trzciny nadłamanej nie dołamie, jak mówi proroctwo Izajasza, przyszedł leczyć, uzdrowić, ratować. I tak jak mówię, bardziej to na marginesie. Tutaj mamy trzeci dzień. Zawsze w Biblii, wiecie, trzeci dzień oznacza przełom. Kiedy Biblia mówi, a trzeciego dnia, to oznacza, że będzie jakiś przełom, że sytuacja doszła do duchowej dojrzałości, że teraz Bóg w szczególny sposób coś będzie chciał ukazać. Na przykład możemy znaleźć ten trzeci dzień u Abrahama, kiedy szedł złożyć swojego syna, prawda? Kiedy Bóg mu powiedział coś, co wstrząsnęło jego życiem. To w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdziale, mamy tam ten czwarty werset. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i zobaczył to miejsce, gdzie rozegra się to niesamowite wydarzenie wiary. Albo dalej mamy w drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział narodowi, aby szedł się przygotować, powiedział do Mojżesza. Na święto, dziś i jutro, niechaj wypiorą swoje szaty, niech się przygotują. I 11 werset 19 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej, co mówi nam? Niech będą gotowi na trzeci dzień. Już nie muszę chyba dodawać skojarzenia, które macie, że Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, prawda? Ten trzeci dzień. Tu mamy trzeci dzień w Kanie Galilejskiej, coś się dzieje. Mamy wesele, czas radości. Popatrzmy na to tymi żydowskimi oczyma. Pamiętajcie, wesele to czas przymierza. Ślub to jest przymierze. Ślub to nie jest religijna uroczystość. Czasami ludzie myślą, że na ślubie najważniejszy jest pastor, albo ksiądz, albo rabin. Ten duchowny, ten urzędnik, który daje. Nie, on nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest oblubieniec i oblubiennica. I to, co się dokonuje, to, co jest święte, to, co jest duchowe, dokonuje się między nimi. To przymierze. Ci, którzy są obok nich, to są ci, którzy usługują, którzy pomagają im przed Panem we właściwy sposób stanąć. Ale to nie jest najważniejsza osoba. Nie ja, ale młodzi na przykład, którym daję ślub. Nie goście, ale młodzi. Oblubieniec, oblubiennica. Wesele to jest czas przymierza. I wiemy też, że Słowo Boże pokazuje nam, że małżeństwo jest obrazem przymierza. Kościół, oblubienica, mąż i żona. Biblia to jasno pokazuje. Mamy to w Pieśni nad Pieśniami przepięknie pokazane. Niektórych ludzi drażni trochę, że taki gatunek literacki jak erotyk znalazł się w Biblii. Ale z poetyckiego punktu widzenia to jest właśnie erotyk. Oczywiście my patrzymy na to proroczo. Nie tylko patrzymy na to jako relacja mężczyzna-kobieta, ale patrzymy również na to w proroczy sposób. Relacja Chrystus-Kościół, oblubienica. Małżeństwo jest obrazem przymierza. I wiecie, nie wiemy właściwie, czyje to było wesele. Zauważyliście, że nam nie pisze czyje? Jak gdyby to w ogóle nie było ważne w tym wypadku. Bo to nie jest celem opowieści, natomiast inna ciekawostka, nie pisze tam, czyje to było wesele, ale pisze zaraz w pierwszych słowach, że była tam matka Jezusa. Gdyby to tak po ludzku na to patrzeć, po ludzku mówię teraz, nie właśnie po Bożemu, a po ludzku, no to najpierw bym napisał, czyje to było wesele, a potem kto tam był. Ale jakby Duch Święty mówi, nieważne, było wesele, była tam matka Jezusa i Duch Święty jakby chce nam pokazać, na kogo w tej historii zwrócić uwagę, żeby ta historia stała się dobrą nowiną. Bo to jest część Ewangelii, a Ewangelia to jest co? Dobra nowina. Chce jakby nam pokazać, na kogo tu zwróćcie uwagę? Na osobę, która najlepiej z nich wszystkich zna Jezusa. Powiedzcie mi, kto tam znał lepiej Jezusa niż ona? Ma najwyższy staż poznania, można by powiedzieć. Mogłaby Jezusowi powiedzieć w sensie fizycznego życia na ziemi, że znam cię od zawsze. A jednak ciągle się zastanawia, ciągle jest zadziwiona. Oczywiście mówię w tym cielesnym sensie od zawsze, prawda? Bo to jego matka, nie w sensie duchowym. Czy Chrystus jest wieczny i ona jest tylko człowiekiem. Ale jest osobą, która najlepiej z nich wszystkich zna Jezusa, ma najwyższy staż poznania, nikt lepiej go nie poznał, nikt lepiej o nim nie wie niż ona, bo uczniowie w tym momencie znają go dość słabo jeszcze. I drugi werset mówi, zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A więc zwróćcie uwagę, że Jezus został na to wesele zaproszony. Ja mówiłem o zaproszeniu Pana Jezusa do naszego życia. Kiedy się Jezusa zaprasza, Jezus przychodzi. Jest ciekawe, że w wielu miejscach, kiedy Jezusa w Biblii proszono, gdzieś zapraszano, zwróćcie uwagę, że Jezus przychodzi, przyjmuje. Jedno słowo, zaproszono, ale to właśnie to słowo zmienia całe to wesele, sprawia, że przejdzie do historii. Było tysiące wesel w tamtym czasie, ale to jedno przejdzie do historii i minęło 2000 lat, ale z tego powodu, że zaproszono tam Jezusa, ciągle o tym weselu mówimy. Gdyby go nie zaproszono, to nie tylko nic dobrego by się nie stało, ale dużo złego by się stało. Gdy go zapraszamy, on przychodzi. A kiedy przychodzi on, koło nas pojawiają się ludzie, którzy go znają. Wiecie, ja pamiętam, kiedy byłem niewierzącą osobą, byłem osobą świecką, ja znałem mnóstwo ludzi. Zawsze znałem dużo ludzi. Czasami moi znajomi, kiedy szliśmy przez miasto, mówili, człowieku, całe to miasto znasz? Co 3 minuty ktoś mi mówił cześć. Ale wiecie, ja właściwie nie znałem ani jednej wierzącej osoby. Żadnej. I dopiero moja znajoma, która się nawróciła i ludzie, którzy z mojego środowiska się nawrócili, wprowadzono mnie do kościoła i jakby odkryłem, że tam, kiedy zapraszasz Jezusa, z Jezusem pojawiają się ludzie, którzy Jezusa kochają. Macie to samo doświadczenie? Wchodzisz do zboru, wchodzisz pośród ludzi, którzy kochają Jezusa. Jeśli przyszedł Jezus, przyszli Jego uczniowie. Długo się ewangelista nie rozwodzi nad tym i przechodzi do problemu, do tego, co się stało i co będzie nauką dla nas dzisiaj ze Słowa Bożego, znakiem mesjaństwa Jezusa, tym, co najważniejsze, lekcją biblijną na dziś. 3 werset mówi, kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają już wina. Pasuje wam to, że Maria, matka Jezusa mówi, wina nie ma. Widzicie to? Jak to? Co my mamy w naszych głowach? Widzicie, słyszycie to? Jak bardzo ciekawy jest to fragment. Jak bardzo trzeba właściwie popatrzeć i zobaczyć to, co naprawdę Bóg chce pokazać. Z ludzkiego punktu widzenia, znowu ja tak patrzę trochę to z tego Bożego, to z tego ludzkiego, z ludzkiego punktu widzenia, jeśli nie ma wina, to znaczy, że jest koniec wesela, wiecie o tym? Takie to były czasy. I oczywiście myślę, że nie muszę dodawać, że to było zupełnie inne wino niż to wino, które pije czwarta zmiana pod sklepami tam. To nie było wino pełne siarki z dolewką jeszcze wzmacniane spirytusem. Jak u nas się w Polsce gdzieś mówiło, w komunizmie mówili, że sprzedawali wino marki wino. Bo na butelce pisało wino. I to było takie wino, że jedna butelka mogła konia zabić, wiecie. To nie było takie wino, to było prawdziwe wino, no ale się skończyło. Brak wina oznacza koniec wesela. Nie wiem, gdyby Janowi Chrzcicielowi powiedzieli, słuchaj, nie ma już wina, to myślę, że coś innego by powiedział. Ponieważ jemu było wszystko jedno, czy wino jest, czy nie ma. Ale tutaj mamy Jezusa. I wiemy zresztą, że Jezus mówił o tym, że uważano go za żarłoka i pijaka i ludzie mu dokuczali z tego powodu, że właśnie tak blisko był z ludźmi, tak blisko był w ich sprawach. Nasze pytanie, to wszystko z boku, nasze pytanie brzmi, dlaczego Maria zwraca się do Niego? Przecież On nigdy wcześniej takich rzeczy nie robił. Czemu zwraca się do Niego? Już wiecie, ojcowie Kościoła w pierwszym Kościele, ci, którzy komentowali naukę apostolską, zastanawiali się na tym. Jedyny wniosek, jaki mamy, to jest taki, że ona go zna, ona obserwuje, ona rozmyśla, ona widzi, kiedy jest właściwy czas. W Izraelu trzy rzeczy oznaczały błogosławieństwo nad twoim domem, w sensie fizycznym. W Izraelu oznaczało to pszenica, oliwa i wino. Jeżeli w domu była pszenica, oliwa i wino, to oznaczało, że Bóg cię zaopatruje, że twój dom ma wszystko, co trzeba. Pszenica przypominała o czasie żniw, o tym, że trzeba zasiać, aby zebrać. Oliwa przypominała o pomazaniu, a wino o pełni czasu, że wszystko wymaga czasu, aby się dopełniło. I opisane tu wesele to jest ten moment, w którym nie czytamy jakoś, wiecie, szeroko w wypadku Marii i Józefa. Pamiętacie, niedawno wszyscy mówili o tym, śpiewali, niedawno były święta Bożego Narodzenia, wszyscy mówili o Marii i Józefie i wiemy, że poślubiona mu Maria poczęła dziecię z powodu Ducha Świętego i to raczej to cudowne poczęcie tam bardziej widzimy. Ten drugi etap ślubu żydowskiego jakby przelatuje nieomal między palcami, nie widzimy go tu. Tutaj go mamy dokładniej. O czym mówię? To jest ten drugi etap. Pamiętacie, mówiliśmy nieraz tutaj, że ten żydowski ślub składał się jakby z dwóch etapów. Pierwszym to było to takie poślubienie, złe słowo użyję teraz, wstępne, a wiecie dlaczego takie słowo używam? Dlatego, że nie chcę użyć słowa zaręczyny. Ponieważ ono inaczej jest dziś rozumiane. My myślimy tak, zaręczyny w naszym wypadku, jeżeli się zerwie, no to się zerwie, no to nie ma wielkiej tragedii. No pewnie, że tam przykro może jest, no wydawało się, że będzie dobrze, ale nie trzeba z tym iść, nie wiem, stanąć przed jakąś komisją prawną, nie zbiera się cała rada rodziny, nie zjeżdża się starszyzna, która będzie dyskutować, że zerwano zaręczyny. Tam to, co oni nazywali zaręczyny, ten pierwszy etap ślubu, to już prawnie obowiązywało. Zerwanie tego mogło się kończyć nawet ukamieniowaniem. To była bardzo ważna część. Tutaj, co mamy opisane, to wesele, to jest ten drugi etap, kiedy pan młody bierze oblubienicę już do swojego domu. Przyjaciel pana młodego z wielką radością w wielkiej procesji prowadzi oblubienicę i uroczystości, wyobrażacie sobie, mogły trwać nawet 7 dni. Wyobrażacie sobie 7 dni wesela? Pan młody wychodził naprzeciw, wraz z nim muzycy, radośnie grając na różnego rodzaju piszczałkach, innych instrumentach. Wychodził orszak przyjaciół, to było głośne, radośne, pełne śpiewu. I często pan młody zarzucał kraj swojej szaty na oblubienicę, na znak miłości i opieki. Dokładniej możemy to zobaczyć, chociaż troszeczkę inne są, bardziej dramatyczne okoliczności w Księdze Rut. 3:9. Tak jak mówię, tam są troszeczkę bardziej dramatyczne okoliczności. Tu mówimy o radosnym weselu w normalnych okolicznościach. I wtedy zaczyna się wesele. Wino leje się strumieniami, jest wiele radości. I tu dochodzimy do pewnego tego zwyczajowego szczegółu. Brak wina na żydowskim weselu, jeśli by zabrakło wina, sygnalizował nieodpowiedzialność oblubieńca. sygnalizował, że coś jest nie tak, narażał oblubieńca na kompromitację. O tym by opowiadano następne parę lat. Mówiliby, zobaczcie, to jest ten facet, któremu brakło wina na ślubie. Chłop chce rodzinę założyć, a nawet wina nie potrafi przygotować tyle, ile trzeba. To było bardzo takie ważne dla nich. My wiemy, że w tym sensie duchowym, którym Jezus będzie nas próbował tu wprowadzić w tą lekcję, tego prawdziwego wina, tego wina pełni czasów, wina wspólnego stołu z Bogiem i wspólnej relacji z Bogiem, brakuje już od ogrodu Eden. Coś przeszkadza radować się Bogiem w pełni. Już od ogrodu Eden czekamy na ten czas społeczności i to jest ten moment, kiedy Mesjasz przypomina, że wchodzi. I Jezus odpowiedział, 4 werset, odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Gdzie czasami się popełnia błąd przy tym wersecie, ponieważ czytamy go jako stwierdzenie, a on jest pytaniem. Jeśli go przeczytamy jako, to nie moja i nie twoja sprawa, to jest stwierdzenie, a to tam tak nie jest powiedziane. Tutaj jest pytanie. Zresztą, tak po ludzku, to nie ich sprawa. No bo wino należy do odpowiedzialności oblubieńca, nie Pana Jezusa. Należy do odpowiedzialności Pana Młodego, ale jeszcze raz musimy patrzeć, jeśli czytamy cały, w kontekście całości, Jezus zawsze wskazuje na chwałę Ojca. Jezus poucza o Ojcu, nie czyni niczego, czego by nie wziął od Ojca. Pamiętajcie o tym. W każdym wypadku i w tym też. A więc to nie jest tak naprawdę Jego odpowiedzialność w sensie samego wina. I kiedy jest właściwa godzina? W wypadku tych ludzi na weselu właściwa godzina stała się wtedy, kiedy zrobili to, co mieli zrobić, kiedy swoim posłuszeństwem pozwolili Bogu działać, kiedy poprosili swoim posłuszeństwem, tak bym mógł to słownie tu ułożyć. Ale ciekawe też jest jedna rzecz, że tylko w tym miejscu słowa, czyli jakby na początku i tylko w drugim miejscu słowa, jakby na końcu, Jezus mówi do swojej matki kobieto. Tłumaczone jest niewiasto. Gunei tam jest takie słowo. Czy to moja lub twoja sprawa, kobieto, niewiasto? A w drugim miejscu, kobieto, oto syn twój, oto matka twoja. To już na Golgocie. Tutaj w wypadku Kany Galilejskiej mówi się, że uważał, iż to nie jego godzina, gdyż czy wskazywałoby na to jego słowa, dokładniej tak powinienem powiedzieć, gdyż czynił to, co przynosi chwałę Ojcu. Nie chciał, by cud był odebrany jedynie jako właśnie wino, jako coś, że zrobił to dla ludzi i koniec, macie, pijcie. Wiecie, do dzisiaj niektórzy tak na to patrzą. Jeżeli znacie jakiegoś pijaka, to jeżeli cokolwiek wie z Biblii, to wam powie o tym momencie. Wiele razy, czy to w więzieniach, czy to w różnych miejscach, gdzie zdarzało mi się głosić Słowo Boże, gdzie wchodziliśmy na temat alkoholu, to wiecie, mógł nie wiedzieć niczego, ale to wiedział, że Jezus zrobił wino. Dlatego, że też nie rozumiejąc tego cudu, tylko tyle wiedział. Dla nas to stwierdzenie brzmi dziwnie. Kobieto, czy to ten czas, czy nie ten czas, chcę, byście wiedzieli, jest to stwierdzenie wzięte z języka polityki i dyplomacji, co jest ciekawe i nie jest wcale niegrzecznie. Dokładnie chodzi tu o to, dokładnie to tłumacząc, on mówi, co między tobą i mną jest w tej chwili. Tak to powinno być przetłumaczone. To jest moment, w którym dyplomaci, przywódcy, ludzie, którzy robili coś razem, stojący po tej samej stronie, ustalali, w jaki sposób na teraz łączy ich wspólna sprawa. Coś jakby po naszemu mówiąc, tak upraszczając, no to co robimy dalej? Tu jest takie znaczenie tego. Wiecie, bo Jezus nie przyszedł, żeby dać ludziom wina. On chce dawać lekcje dla duszy, dla naszego zbawienia. On głosi dobrą nowinę dla objawienia Boga. I mówiąc o Jego godzinie, nie mówi, że to nie jest ten czas, ale jest to bardziej pytanie, jak zrozumiała to pytanie Maria? Pokazuje dalsze jej działanie. To, co zrobiła dalej, pokazuje, co zrozumiała. Gdyby Jezus powiedział jasno nie, to myślę, że po pierwsze nie przyszedłby tam, a po drugie by ich pouczył. Ale ona nie zrobiłaby nic. Natomiast piąty werset pokazuje, wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To nie jest nowe stwierdzenie w Słowie Bożym. Takie słowa mamy częściej w Starym Testamencie. Na przykład mamy takie słowa, wiecie, ludzie, którzy znali Boga lepiej, mówili to do ludzi, którzy dopiero poznawali Boga. Jak powiedziałem, ona go znała najlepiej z nich wszystkich tam. Ona nie jest jakąś bajkową postacią, taką doklejoną, żeby było więcej bohaterów na scenie. Na przykład w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 41 rozdziale, tam mamy opowieść o Józefie. Faraon mówi do wszystkich Egipcjan, co? Idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie. Ponieważ on widzi, że Józef jest jedynym, który wie, co Bóg w danym momencie chce robić. Według jego zrozumienia na tamte czasy. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19:8 czytamy znowu, Mojżesz, cały lud odpowiedział razem, co? Uczyńmy wszystko, co Pan rozkazał. To jest słowa, które dostali. Tam byli pod wpływem Mojżesza, który poznał blisko Pana, był z nim bardzo blisko. Tutaj mamy Mesjasza, Pana Jezusa. Tu jest ten moment, dlaczego Duch Święty chciał nam pokazać Matkę Jezusa jako jedną z głównych po Jezusie postaci tej historii. Zobaczcie, mało jest historii w Biblii, gdzie ona tak główną rolę odgrywa, gdy Jezus jest już dorosły. Ona go zna najdłużej. Wynikiem tego, jak go zna, są jej słowa. Tu jest tajemnica tego, co musimy zobaczyć we wszystkich bohaterach biblijnych. Oni wszyscy, każdy bohater biblijny, o jakim byście czytali, wskazuje w jakiś sposób na Jezusa albo na to, co Jezus dokona. Wskazuje na dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Oni nie są ozdobnymi ciekawostkami. Nie są historyjkami, żeby książka była grubsza, ale wszyscy wskazują na Jezusa. I teraz akcja nabiera tempa. Stało tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. To są 2 ciekawe, bardzo podobne do siebie stwierdzenia. Wcześniej czytaliśmy, była tam Matka Jezusa. I w Grece mamy to samo słowo. A tutaj mamy, było tam 6 stągwi kamiennych. 6 jak dni Bożego stworzenia, jak dzień stworzenia człowieka. Kamiennych jak tablice z przykazaniami. Puste jak ludzkie starania bez Jezusa, bez napełnienia Duchem Świętym. Do oczyszczania, którego sami nie potrafimy bez Bożego działania sobie zapewnić 2 albo 3 miary, bo już wkrótce Jezus powie, gdzie 2 lub 3, tam ja jestem obecny, aby to wszystko się wypełniało i działało. Stągwie kamienne przez posłuszeństwo tych, którzy słuchają słowa, zaczną zawierać w sobie cud. Maria nie mogła nic zmienić sama z siebie. Same stągwie też nic nie mogły dokonać cudu. Puste jest puste i z pustego nikt nie naleje. Ale połączone poznanie Jezusa z gotowością służenia na Jego słowo, czyli napełnienia stągwi, dało cud. A więc poznanie plus posłuszeństwo równa się cud. To jest główna lekcja tej historii. Elementów lekcji, którą weźmiemy dziś od Pana. A tak po ludzku, 6 stągwi, czyli co? Co to mamy? Nie, chyba bardziej po ludzku, przyziemnie. Co to jest ta stągwa? Jak to wyglądało? Wiecie co? Każda ma miary, czyli około 40 litrów. Tych miar pisze tam, ile każda ze stągwi ma. Czyli w jednej ze stągwi mieściło się od jakiegoś 80 do 120 litrów, w zależności od tego, który przelicznik panujący wtedy wejdziemy, dlatego że gdybyście historycznie patrzyli, jakby takie 2 przeliczniki na miarę wychodzą. Ja nie wiem, według którego, bo tu pisało miara pisze, nie pisze która. Czy rzymska, czy ta żydowska, czy jak na to patrzeć. A więc od 80 do 120 litrów miała każda. Jeżeli by to były te mniejsze miary, czyli 80, to 6 razy 80 daje nam 480 butelek wina, litrów wina. To jest ten mniejszy. Znacie, że jest trochę. Jeżeli weźmiemy tą miarę hebrajską, czyli 6 razy 120, przy dużych to nam daje 720 litrów wina. Widzieliście kiedyś tyle? To jest dużo wina. I teraz nasz problem jest w tym, żebyśmy nie widzieli tylko wina. To jest prorocza zapowiedź mesjańska. Ilość nie jest tu czymś głównym. Nie o ilość Panu Bogu tu chodzi, ale o jakość. O to, jak to się dokonało. Na czym polega ów cud. Jezus kazał je napełnić wodą. Przecież Jezus mógł sam stworzyć wino w tym wszystkim. Jezus nie musiał mówić, napełnijcie wodą. Mógł powiedzieć, czy tam jest wino. Mogły chmury z nieba zlać wodę, gdyby chciał. Nie ma problemu. Jednak, wiecie, list do Rzymian nam mówi, że Bóg współdziała ku dobremu. Bóg jest Bogiem, który z nami chce coś robić, bo kiedy z nami współdziała, to się uczymy. One nas uczą o pełni gotowości na Boży cud, że właśnie w takich głupich rzeczach by ktoś powiedział, bo byśmy powiedzieli, to takie głupie, no wino, te stąd. Bóg nie patrzy na to, co my nazwiemy głupim czy nie głupim. To jest znak od Niego. To jest cud, który ma wskazywać na Ojca. On nas uczy o pełni gotowości na Boży cud. Napełni się tym oczekiwaniem, a cuda zostaw Panu. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem taki żydowski midrasz, historię Żydów, którzy modlili się o deszcz i tego deszczu nie było. Nie wiem, czy to kojarzycie. Już parę lat temu tu opowiadałem, że tak się modlili, a susza ciągle była i poszli do takiego najbardziej duchowego cadyka, nauczyciela, któremu powiedzieli, ty się musisz pomodlić, bo my się modlimy i ciągle deszcz nie pada. A on na nich tak spojrzał i mówi, suszę macie. No oni mówią, susza jest. Tylko ty możesz wymodlić deszcz. Ale oni mówią, wy nie wierzycie w to, że Bóg może dać deszcz. Mówią, jak to nie wierzymy? On mówi, jakbyście wierzyli, że moja modlitwa przyniesie Bożą odpowiedź, to przyszlibyście z parasolami. Wiecie, o co chodzi? Bóg mówi, napełni się oczekiwaniem, a cud zostaw mi. Ty czekaj, a ja będę robił cud. Napełnijcie wodą. Ale po co wodą? My potrzebujemy wina. Nie dyskutujcie. Napełnijcie wodą. Oni nie dyskutowali, zrobili. Mamy tu też inną lekcję duchowej wojny, mógłbym powiedzieć, w jakiś sposób. Wiecie, Rzymianie i inni poganie otaczający ich w tamtym czasie, ale szczególnie Rzymianie czy kultura grecka, która ich otaczała, byli bardzo blisko zaznajomieni z kultem Dionizosa. I mieli uroczystość, która zresztą jest ciekawe, bo wypadała według naszego kalendarza 5-6 stycznia. Czyli widzicie, jakby nieomal to jest ta data, nie? Dzisiaj mamy 7, czyli wczoraj i przedwczoraj. Oczywiście my nie stosujemy kalendarza jakichś pogańskich świąt, ale to była uroczystość Dionizosa i w jego świątyni mieli zwyczaj pozostawiać 3 duże puste dzbany, i dokładnie zamykano świątynię, żeby tam nikt nie mógł przyjść i coś zrobić po ludzku. Oczywiście często to było przekombinowane i w cudowny sposób na drugi dzień rano dzbany były wypełnione winem. To trochę jak prezenty pod choinką. Jakoś to się tak robiło. My wiemy z objawienia Słowa Bożego, że nie ma innego Boga jak tylko Pan. Że On nie jest największym Bogiem, ale jest też jedynym Bogiem. Bo diabeł nie jest Bogiem. Może jest Bogiem tego świata przez małe B, bo tak mówi o nim Biblia, ale nie jest Bogiem w sensie stworzyciela. On może podrabiać, może kłamać, może posługiwać się jakąś magią, ale nie jest w stanie tworzyć. Tutaj cud Jezusa wskazuje nam, że Ewangelia zmierza do świata z prawdziwym cudem, który się dzieje, prawdziwą Bożą opieką i zaopatrzeniem. A więc nalali wody. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zanieśli. To teraz jest momentem cudu. Teraz to jest dziś. A dziś jest dzień zbawienia. Zrobiliście, co ja powiedziałem, to teraz będziecie z tego czerpać. To jest nasza kolejna lekcja na tą niedzielę. Jeśli żyjesz według słowa, będziesz czerpać z tego, co daje słowo. Jeśli żyjesz według przykazań Bożych, będziesz z tego czerpać. Czerpiecie coś lepszego, niż do tej pory mieliście. zanieście staroście. On, ten starosta, reprezentuje tu Izrael, który to, co najlepsze, otrzyma ze zdziwieniem na koniec i będzie tego smakował. Dla nas ta obecność w tym cudzie jest tylko przez Boga Izraela. Bez nich nigdy nie byłoby wesela. To oni dostali obietnicę, oni zaprosili, oni czekali i to oni się dziwią, skąd i dlaczego takie dobre. I gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Wiecie, zawsze było tak, że podawali to, co lepsze. Jak już ludzie troszkę sobie wypili, to też tam mniej na jakość patrzyli, nie? Ale tutaj mamy czas proroczy. To, co dobre, ale ludzkie, już się skończyło. To, co lepsze, ale od Boga, jest w ilości, która nie do zużycia jest, nie do wyczerpania. Starosta nie wiedział, skąd ono pochodzi. Mi się zaraz skończyło. Nie wiedział, skąd to się wzięło. Tak jest i w naszym życiu z Duchem Świętym. Duch wieje, dokąd chce. Nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Tak, tak Jezus o tym mówił. Gdy przychodzi, poznajemy dobro Boże. Słudzy wiedzieli, Maria wiedziała, ci, co napełnili, wiedzieli, że w Chrystusie jest tajemnica Bożego działania i my dziś możemy wiedzieć. Nie musimy się zastanawiać, skąd Bóg wie, jak to zrobi, którędy przyjdzie i jakim sposobem, ale największą nadzieją mego życia jest Jezus. Przez Niego, jeśli mam Jezusa, mam cud. Nie muszę biegać za cudami, mam chodzić za Jezusem. Jezus powiedział, pójdźcie za mną, abyśmy biegali za Jezusem, a nie za cudami. Jezus mówi, że takie cuda towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą, a nie ci, którzy uwierzą, będą towarzyszyć cudom. To cuda towarzyszą wierze, a nie wiara cudom. Wiara nie musi biegać za cudami, to cuda za nią chodzą. My mamy mieć Jezusa, mając Jezusa, mamy cuda, które się dzieją w naszym życiu. Najważniejsza myśl tego nauczania dzisiejszego. Jezus nie pozostanie długo gościem. Jezus nie da się zaprosić, żeby siedzieć przy stole. Jezus chce działać. Jezus nas tu uczy, ja nie będę gościem biernym, który z Twojego bierze. Ja nie przyszedłem, żeby Ci coś wziąć, ale przyszedłem, abyś miał dostatek i obfitość tego, co Bóg ma dla Ciebie. Wiecie, kim był starosta weselny? Bo nam się może wydawać, że starosta weselny to ktoś strasznie ważny. Czy on jest ważny dla organizacji wesela? Wiecie, kto to jest? Starosta weselny to był niewolnik, który obsługiwał i pilnował, żeby wszystko szło jak trzeba. I to jest miejsce, w które stawia siebie Jezus. Przyszedłem, aby służyć, mówi Jezus. On przyszedł, aby stać się prawdziwym starostą. Starostą, panem sługą, król sługa, pan, który służy. Ten fragment, już powoli zmierzając do końca, mówi, wiesz, jak jest w tym świecie. Wiecie, jak jest w tym świecie? Ci z was, którzy mają więcej lat, już to rozumią. Inni z nas, którzy młodsi są, uczą się. Wiesz, jak jest w tym świecie? Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Wszystko wydaje się piękne. Gdy jesteśmy młodzi, mamy pieniądze, siły, zdrowie. Gdy słuchamy na nabożeństwach obietnic, reklam, zaczynamy jakieś działania. Ale kiedy wchodzimy w rzeczywistość życia, okazuje się, że bardzo szybko dopada nas pustka, że bardzo szybko dopada nas próżnia, że bez Jezusa bardzo szybko tracimy siły i stajemy się puści. Wszystko na początku wydaje się piękne, ale potem zawsze przychodzi pustka. Zawsze w końcu przychodzi moment tego, nie ma wina, nie ma tego, co powinno być na ten czas już dojrzałe, chociaż starałem się. I dobrze, że zaproszono Jezusa. I kończąc, ewangelista, kończąc ten opis pisze, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto cel wszystkiego, co tu mamy. Objawić chwałę Boga. Sprawić, byśmy w Niego wierzyli. Jezus staje się starostą, gospodarzem, panem. On nigdy nie pozostanie gościem Twojego i mojego życia. Jeżeli zaprosiłeś Jezusa, to Jezus będzie chciał Ci pomóc, aby wypełnić pustkę. To jest to, w co musimy dziś uwierzyć. On nigdy nie zostanie gościem, który będzie ozdobą wesela. To uczniowie uwierzyli tu w Niego i to był pierwszy łyk ich wiary. Będą jeszcze wiele razy zadziwieni. Ale to nie był koniec przygody z Bogiem. Zaprosiłeś Jezusa? To nie jest koniec przygody z Bogiem. To jest tylko co? Początek. Zaprosić Go to nie jest zaprosiłem, no i teraz jakoś do trumny dożyć. Nie. Był to początek znaków. Jan pisze jeszcze o 6 innych. Ewangelia Jana zawiera 7 takich głównych znaków. Symboliczna cyfra oznaczająca pełnię hebrajską. Pierwszym znakiem właśnie było przemienienie wody w wino. Później uzdrowienie syna dworzanina. Uzdrowienie chorego nad sadzawką Betesda. Nakarmienie 5000 ludzi. Chodzenie Jezusa po wodzie. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Wskrzeszenie zmartwych Łazarza. To były wszystko znaki, które oczy powoli, powoli kierowały tam na to wzgórze, gdzie stał krzyż. Tam na ten grób, gdzie położyli Pana. Tam na to zmartwychwstanie, które stało się największym znakiem. Są jak znaki na drodze. One coś wskazują. To nie jest obojętne. Jezus nie będzie gościem. Jezus przychodzi, aby zmieniać. Niesie uzdrowienie, oświecenie, jest chlebem. Jeśli moje życie się nie zmienia, to muszę zaprosić Jezusa. To nie są znaki na ozdobę. To są znaki ku wierze. I 12 werset kończy tą historię. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Tu już widzimy grupę ludzi, która wyrusza z Jezusem. Widzicie to? Grupa ludzi wyrusza z nim w wędrówkę. Ta wędrówka potrwa jakiś czas. Są inni po tym weselu, inni niż na nie przyszli. Kiedy zapraszasz Jezusa, twoje życie się zmienia. Wyruszasz za Jezusem. Wczoraj, kiedy tu dzieliłem się słowem dla młodzieży, w czasie spotkania młodzieżowego mówiłem, że po wszystkim, co Piotr przeżył, po gorzkich łzach i cudach i doświadczeniach, wszystko, co Piotr przeżył, i tak na koniec jedno słowo usłyszał. Pójdź za mną. Cokolwiek w twoim życiu się stało, i tak ciągle mnie potrzebujesz. Pójdź za mną. Nie chodź sam, pójdź za mną. Oto w tym krótkim opowiadaniu historia Kościoła i każdego wierzącego w 12 wersetach. Zróbcie, co powie. Napełnijcie, czerpcie, rozdawajcie, radujcie się. Cała historia Kościoła. 3 dnia wesele w Kanie. 3 powstał z martwych. Dziś żyjemy blisko kolejnego 3 dnia. Wtedy wydawało się, że nie ma wina, ale zmienił się gospodarz. Zaproszono i Jezus stał się gospodarzem wesela i już niczego nie brakowało. Dzisiaj też się wydaje, że dla ludzi nie ma nadziei. W wielu miejscach Kościół jest prześladowany. W wielu miejscach Kościół mówi, że to czasy antychrysta. Wiecie, my żyjemy tu w takim spokoju, że nam się wydaje, że to są spokojne czasy, ale są kraje, w których chrześcijanie są przekonani, że żyją w ostatecznych czasach antychrysta, gdzie ich życie każdego dnia jest zagrożone. Zupełnie inaczej patrzą na codzienność. Przed tym 3 dniem wydawało się, że śmierć zwyciężyła, ale kamień został odrzucony, a grób był pusty. Dziś wydaje się, że świat się wali i trzęsie, ale są tacy, co czekają. Napełnili się i czekają na cud. Prorok Ozeasz prorokował, mówiąc: chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. I zobaczcie, co pisze Ozeasz. Teraz posłuchajcie. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Po 2 dniach. 2 dni będzie podnosił do życia, a 3 podniesie nas do siebie, abyśmy żyli z Nim. Ozeasz, 6 rozdział, początek rozdziału. I kończy tym, czym ja bym chciał dziś skończyć. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. Kiedy się czeka na zorzę poranną? Kiedy trwa noc, kiedy jest ciemność. Kiedy się czeka na deszcz? Kiedy jest susza. Kiedy się czeka na Pana? Gdy się Go zaprosi w swoje życie, On na pewno przyjdzie. Wstańmy, podziękujmy Jezusowi za to, że On jest Bogiem, który przychodzi, dotyka. Za to, że w Nim mogę znaleźć posilenie, nadzieję. Panie, dziękujemy Ci dziś w modlitwie, że Twoje Słowo poucza nas, Twoje Słowo prowadzi nas, Twoje Słowo chce czynić z nas uczniów. Panie, chcę się uczyć napełnić moje życie. Panie, my możemy je tylko napełniać właśnie wodą. My możemy je napełniać tylko tym, co Ty przez Twoje błogosławieństwo nam dałeś, ale to Ty czynisz cud w naszym życiu. Proszę Ci dzisiaj o tych, którzy przyszli tu z oczekiwaniami na uzdrowienie, abyś dokonał dla nich cudu. Proszę Cię o tych, co przyszli tutaj z oczekiwaniem na pocieszenie. A proszę Cię szczególnie o tych, którzy przyszli już bez żadnych oczekiwań i już dawno przestali na cokolwiek czekać i wierzyć, ale są tutaj, bo gdzieś coś w nich jest, jakaś nadzieja. Proszę Cię dzisiaj, daj nam napełnić siebie oczekiwaniem na cud, który masz dla każdego z nas. Tyś jest Bogiem żywym, a Bóg żywy to Bóg cudów, Bóg znaków, Bóg działania. Takim Cię pragniemy oglądać, doświadczać. Błogosław Twój Kościół tutaj w Gródku. Błogosław tych, którzy słuchają tego słowa. Panie, chcemy czerpać z Ciebie. Chcemy czerpać z Ciebie w pełni. Tobie chwała i cześć. Amen.
Pan jest światłem, jest światłem, jest światłem.